relacje polsko-węgierskie nabrały też większego znaczenia 2 lata po zwycięskiej bitwie pod Grunwaldem.
Trzeba oczywiście pamiętać, że po śmierci Jadwigi niestety relacje z Węgrami nam się też coraz bardziej psuły. Luksemburczyk, który został władcą Węgier, był sojusznikiem krzyżaków. Te 2 nagie miecze, które pod Grunwaldem wręczali nam krzyżacy, proszę pamiętać, że jeden tak naprawdę był w imieniu króla węgierskiego. To było zastraszenie rycerzy polskich, którzy mieli świadomość, że nawet jeżeli wygrają z krzyżakami, to armia węgierska tak naprawdę może spustoszyć ich domy w Małopolsce i oni mogą naprawdę po tej bitwie nie mieć gdzie wrócić. Na szczęście jednak Zygmunt Luksemburczyk raczej skończył tylko na gestach politycznych popierając krzyżaków, natomiast żadna armia węgierska specjalnie wtedy na szczęście dla nas nie ruszyła. Ale jest tutaj pewna inwestycja, którą faktycznie dokonaliśmy i to chyba była najlepsza inwestycja I Rzeczypospolitej. Otóż za pieniążki, które uzyskaliśmy od krzyżaków w ramach pokoju, to była ogromna suma tych 30 tysięcy kop grosza praskiego, zaproponowaliśmy Luksemburczykowi, który miał właśnie potężne długi, kredyt, pożyczkę. My dawaliśmy właśnie tą całą sumę zdobytą na krzyżakach, natomiast Luksemburczyk w ramach zastawu oddał nam 13 miast spiskich na Spiszu. Dzisiejsza Słowacja. To były bardzo bogate miasta. Starostwo spiskie było przez całą I Rzeczpospolitą jednym z najbogatszych starostw. A co więcej, to było takie miejsce wymiany kultur. Nie tylko dochodziło do małżeństw czy kontaktów tych elit. Tam w Spiszu poddani króla polskiego, a jednocześnie graniczący tu z Węgrami i będącymi miastami węgierskimi, dokonywali wymiany handlowej. Było to miejsce takiego spotykania się, wymiany kultur. Przykładem jest Beniowski, który właśnie z tamtych terenu pochodził i który tytułował się, że jest szlachcicem Królestwa Polskiego i Węgierskiego.
Tym sposobem doszliśmy do 1440 roku, kiedy tron węgierski obejmuje polski król Władysław Wareńczyk.
Polska coraz bardziej idzie w górę, coraz bardziej się wzmacnia, a Węgry coraz bardziej słabną. Jeszcze jakiś czas temu to my potrzebowaliśmy węgierskiej pomocy, role się odwróciły. Teraz to Węgrzy wypatrują Polaków jako tych, którzy mają pomóc. Ponieważ na południu nie ma już słabych państw bałkańskich, jakieś Serbii, Bułgarii i tak dalej, pojawia się silne imperium osmańskie. Pomysł jest więc taki, że trzeba sprowadzić króla, który będzie w stanie poprzez korzystny sojusz i siłę militarną w stanie wspomóc Węgry. W momencie, kiedy już nie ma władcy na Węgrzech żadnej dynastii, Władysław Wareńczyk tak jest naprawdę pierwszym elekcyjnym władcą. To jest ważne, ponieważ u nas potem była monarchia elekcyjna, że my jesteśmy tacy wyjątkowi, bo tylko u nas króla wybierano. Tymczasem właśnie Węgry są takim przykładem, później Siedmiogród, gdzie tam również był swoisty konkurs na najlepszego władcę, który jakby gwarantował najwięcej. I tak młody Władysław został uznany za najlepszego. I faktycznie Władysław, nie cacka się, że się tak wyrażę, bierze armię i spuszcza straszliwy łomot Turkom w 1443 roku. Jest to niewątpliwy sukces. Niestety dla strony polsko-węgierskiej pod wpływem tutaj i namów papieża i także mętnych obietnic państw włoskich o dalszej pomocy, król młody decyduje się na zerwanie pokoju i wyrusza na kolejną wojnę z Turkami, która kończy się oczywiście klęską, chociaż trzeba być troszeczkę delikatnym dla tej klęski, bo proszę zwrócić uwagę, że Warna znajduje się już nad samym Morzem Czarnym w Bułgarii, czyli Polacy i Węgrzy doszli naprawdę daleko, a Konstantynopol, który jeszcze wtedy nie był zdobyty przez Turków, był już naprawdę blisko, więc szansa na wyrzucenie Turków z Europy była całkiem spora. No niestety natomiast skończyło się to katastrofą. Młody król zginął, jego głowę miał obciąć jeden z Janczarów. Tak skończyła się kolejna unia polsko-węgierska. Jakby wyjaśniając tą kwestię, Jan Długosz tłumaczył to niemoralnym zachowaniem króla, że stąd była klęska. Średniowieczne myślenie jest takie, że przecież Bóg nie mógł pozwolić nam na klęskę z poganami, więc musiała być tego przyczyna jakaś pozamilitarna. Czyli nie łaska Boga za jakieś grzechy. Dzisiaj niektórzy twierdzą, że Władysław Wareńczyk był homoseksualistą i tak Długosz niby to ma opisywać, ale raczej to nie jest prawda, tylko to jest naciągnięcie i niezrozumienie tego, w jaki sposób po prostu Jan Długosz próbował wyjaśnić tę klęskę.
A jak to się stało, że węgierskie wojska ruszyły do Polski i zajęły Wrocław?
To jest sprawa bardzo ciekawa, ponieważ po tutaj naszym Władysławie Wareńczyku, tam w międzyczasie był jeszcze na krótko Habsburg, Węgrzy postanowią wybrać w wolnej elekcji króla tutaj, który się wydaje, że będzie wielkim wodzem, potomka już zasłużonego rodu Macieja Korwina. Maciej Korwin ma inny pomysł na prowadzenie polityki zagranicznej niż jego poprzednicy. Wychodzi z założenia, że najpierw trzeba podbić jak najwięcej na zachodzie, żeby wzmocnić siły państwa węgierskiego, a dopiero wtedy ruszyć na Turków. Kończy się to tym, że Węgrzy mają niesamowite sukcesy militarne. Zdobywają Austrię, Wiedeń staje się miastem węgierskim. Ruszają na Czechy, zdobywając Morawy i Śląsk. Problem jednak jest taki, że na Czechy ma apetyt też już dynastia Jagiellońska, która czuje się na tyle silna, że chce, zwłaszcza Kazimierz Jagiellończyk, który ma aż 4 synów, więc gdzieś chce ich ulokować. Maciej Korwin dokonuje niesamowitych reform militarnych, tworząc coś takiego jak Fekete Szereg, czyli czarną armię. Pierwsza zawodowa armia opłacana, która zajmuje się tylko i wyłącznie wojowaniem. I ta czarna armia postanawia zamknąć się w Wrocławiu, licząca 10 tysięcy. Natomiast Polacy i Czesi są przekonani łatwego zwycięstwa, bo mają 40 tysięcy wojska i otaczają Wrocław. Maciej Korwin jednak się nie poddaje. Walki o ten Wrocław trwają tak długo, że na końcu przy głodzie i zimie wojska polskie niestety ze smutkiem muszą się przekonać o tym, że to Węgrzy są, mimo że zamknięci w oblężeniu, są silniejsi militarnie i się poddać. W ten sposób Maciej Korwin przyjmuje połowę Czech. To jest właśnie ten przykład, o którym mówiłem, że jakby wojna z Polską prowadziła do tego, że złamany został ten pakt, według legendy zawarty przez papieża o wiecznym sojuszu z Polską i skończyło się katastrofą tak naprawdę dla Węgier, ponieważ po wojnach Macieja Korwina Węgry stale nie zostały wzmocnione. Węgry wyniszczone wojnami, a zwłaszcza no, podatkami, bo za coś trzeba było tą armię utrzymać, tak naprawdę są znacznie bardziej osłabione. Co więcej, są osamotnione, ponieważ ani Polska, ani Czechy, ani Habsburgowie nie są zainteresowani współpracą z Węgrami. Kończy się to tym, że wszystkie te nabytki terytorialne Węgry szybko tracą. Sama magnateria węgierska zaś nie chce wybrać takiego silnego króla jak poprzednik tutaj Maciej Korwin i decyduje się na wybranie Władysława Jagiellończyka, króla już wtedy Czech.
A dlaczego ten król miał przydomek Król Dobrze?
No cóż, nie znał zbyt dobrze węgierskiego i każdy magnat, który przyszedł z jakimś nadaniem albo z prośbą, król mówił dobrze i podpisywał kolejne przywileje czy nadania, co niestety skończyło się dla Węgier no, katastrofą. No niestety ostatni Jagiellonowie nie są na Węgrzech wspominani zbyt dobrze, chociaż wydaje mi się, że też jest to troszeczkę niesprawiedliwe, bo o ile król właśnie dobrze okazał się władcą słabym, to zrobił jedną rzecz, którą później było genialnym pomysłem i który wykorzystali tak naprawdę Habsburgowie. Otóż postanowił swojego małoletniego syna Ludwika koronować na władcę za swojego życia. Co to powodowało? Że Węgry przestawały być państwem, gdzie jest wolna elekcja, natomiast zaczynają być państwem, gdzie no, król jakby ma wpływ na głosujących, czyli jest tu szansa powstania znowu jednej dynastii, która będzie ciągnąć. To niestety Jagiellonom się nie udaje, bo Ludwik ginie w kolejnej bitwie z Turkami, taki już nasz zwyczaj, chyba niestety za Jagiellonów. Natomiast Habsburgowie kopiują to rozwiązanie i każdy władca z Habsburgów na tronie węgierskim później za swojego życia, swojego brata lub syna, zmusza szlachtę do wyboru go na króla. Nie ma tego okresu przejściowego bez królewia, umacnia to dynastię. Co więcej, ten pomysł podejrzeli nasi polscy Jagiellonowie, którzy uznali, że tutaj król dobrze, który jest taki słaby, ma fajny pomysł. I to dlatego Zygmunt II August został wybrany i został królem jeszcze za życia swojego ojca. Oczywiście u nas to spowodowało duże kłótnie i protesty i wtedy była obietnica ze strony Jagiellonów, że już nigdy więcej nie powtórzy się taka sytuacja, że była dwóch królów. Ale musimy pamiętać, że właśnie to jest ten moment, kiedy Zygmunt dostaje przydomek Stary. Nie dlatego, że on był stary, jak zaczął panować. On dostał przydomek Stary, bo mamy dwóch królów. Jeden Zygmunt August, czyli młody, a drugi Zygmunt Stary, no bo ten starszy. Pomysł był dobry, no bo chodziło o to, żeby młody król, no przy starym królu, wchodził już w te meandry polityki państwowej, a z drugiej strony, żeby ten okres przejściowy między śmiercią króla, a już utrzymaniem się i ustabilizowaniem pozycji jego następcy był jak najkrótszy i uniemożliwił jakieś problemy wewnętrzne.
No rzeczywiście bardzo dobry pomysł dla dynastii nie tylko węgierskiej, Polskiej, ale również wszystkich, zdaje się, innych. Ale to za panowania Władysława II Jagiellończyka i właśnie jego następcy Ludwika II Jagiellończyka Węgry utraciły niepodległość na rzecz Turcji.
Tak, niestety siły te węgierskie znacznie osłabione i rządami nieudolnymi w dużej mierze właśnie tych ostatnich Jagiellonów, wojnami czy rywalizacją między magnatami wewnętrzną, jeszcze o potężnym buntem chłopskim, który wstrząsnął Węgrami, a w końcu już potężnym wrogiem, który stał u bram w 1521, Belgrad, stolica dzisiejszej Serbii, a wtedy miasto, właśnie największa twierdza nad Dunajem, węgierska, pada i bramy do Węgier są otwarte. Ludwik II popełnia ten sam błąd, co poprzednik z dynastii Jagiellonów, czyli Władysław Warneńczyk. Wierzy, że Bóg z nami, my mamy rycerzy, którzy są wspaniali. No a niestety, Turcy mają już nowoczesną artylerię, znacznie bardziej nowoczesną technikę walki niż Europejczycy. Kończy się to katastrofą i Ludwik II ginie w tej bitwie. Tu jest bardzo ciekawa postawa Jana Zapoli, Sapoyai po węgiersku, który podejmuje decyzję świadomie lub nieświadomie, że wstrzymuje armię siedmiogrodzką i armia siedmiogrodzka nie dotrze na czas. To powoduje, że tak naprawdę jedyną realną armią węgierską, która przetrwała katastrofę i wyniszczenie tak naprawdę tych wszystkich wojskich rodów i tak dalej, zostaje Jan Zapoli. Ta armia później mu się przydaje w walkach nie z Turkami, ale z Habsburgami, którzy uznają, że mają prawa do tronu węgierskiego i to Habsburgowie wtedy próbują przechwycić tron węgierski, co im się udaje. Zapola musi się wycofać do wschodnich Węgier, a w końcu niestety tutaj traci poparcie i musi uciekać gdzie? Do bratniej Polski, gdzie nagle wtedy w Polsce znajduje się wielka emigracja węgierska. To Polska jakby zajmuje się, pomagając reorganizować tę armię. A co więcej, tutaj drugie chyba najważniejsze w historii stosunków polsko-węgierskich małżeństwo. Zapola dostaje jako król węgierski, ale jednak na emigracji, niesamowity prezent w postaci wzrostu prestiżu, w postaci właśnie Izabeli Jagiellonki. Izabeli, która w ogóle też jest uznawana za jedną z najpiękniejszych córek Bony, a która okazuje się, że genialnie weszła w buty matki i potrafi rozgrywać politykę zagraniczną i wewnętrzną państwa. I tak naprawdę to Izabela Jagiellonka uratowała częściowo niepodległość Węgier. Ponieważ Jan Zapoli oczywiście wraca na Węgry, walki trwają ze zmiennym szczęściem, on jednak dosłownie kilku dniach po narodzeniu jego syna, Jana Zygmunta Zapoli, umiera. I to Izabela Jagiellonka jest tą, która ma odwagę bronić Siedmiogrodu dalej, dla swojego oczywiście dziecka, ale to ona spotyka się z sułtanem tureckim i mu pomaga i zachęca do wspólnego sojuszu przeciwko Habsburgom. Dzięki temu powstaje Królestwo Wschodnio-Węgierskie, które później staje się Siedmiogrodem. A też jest ciekawy wątek poznański w tym wszystkim, ponieważ kiedy Izabela Jagiellonka ma wyjechać w tak niebezpieczne miejsce, jak Węgry ogarnięte wojną domową, gdzie jeszcze interweniują obce wojska tureckie i habsburskie, prosi ojca o jedno, o najlepszą opiekę medyczną w Królestwie Polskim. A był to pan Struś, nasz lekarz tutaj z Poznania. I cóż, również Struś jest z Jagiellonką właśnie na Węgrzech, ale w momencie tym, kiedy trzeba, żeby sułtan chciał się opowiedzieć po stronie Izabeli, to właśnie Struś zostaje trochę kartą przetargową, ponieważ wtedy Struś jako nadworny lekarz sułtana zaczyna robić karierę i leczy sułtana. Później oczywiście wraca do Polski, też wiemy, że był burmistrzem naszego miasta przez pewien okres. Jest to taki jakby ten nasz wątek poznański. Zresztą wątków poznańskich jest też jeszcze sporo, bo właśnie to Poznań jest miastem, w którym toczą się mediacje między Habsburgami a Zapolą w jednym okresie, ale niestety kończą się tylko jakimś krótkotrwałym rozejmem.
Z Habsburgami również pakt Jagiellonka zawarła.
Jagiellonka jakby w pewnym momencie troszeczkę albo straciła jakby wiarę w swoje siły, a z drugiej strony jednak sytuacja była katastrofalna. W szczególności, że Jagiellonka chcąc nie chcąc utraciła Budę, czyli część obecnego Budapesztu, a wtedy już też Buda, de facto stolica państwa, w dość dziwny sposób. Otóż Turcy, którzy tutaj obozowali armia właśnie pod Budą jako sojusznik Izabeli, grupkami postanowili pozwiedzać miasto. No i ci turyści grupkami wchodzili do miasta, oglądali sobie piękną Budę, zamek, tutaj umocnienia wszystkie i tak dalej. Sojusznika trudno wyrzucić, skoro chce oglądać, to niech ogląda. No ale problem jest taki, że okazało się, że w pewnym momencie w Turków już już jest tak dużo w budzie, że tych turystów nie da się wyrzucić i tych turystów przez następne 150 lat nie mogli wyrzucić z miasta, no tak długo je zwiedzali.
Przepraszam, ale ciśnie mi się na usta, że historia kołem się toczy.
Tak, może jakby jest to pewne wyjaśnienie jakby też postawy dzisiejszych Węgrów jakby wobec migracji, jakby no oni mają te doświadczenie, że turyści z niektórych stron świata no potrafią stworzyć problemy. Turcy no stworzyli w ogóle bardzo dużo problemów, no bo jakby cały czas Węgry stały się miejscem wojny. Nawet jeżeli między już Turcją, która zajęła 1/3 Węgier, a Habsburgami, które utrzymali tak zwane Węgry Królewskie, czyli dzisiejszą Słowację i zachodnie Węgry, był zawarty rozejm, to i tak oddziały tureckie przechodziły na stronę chrześcijańską, rabując, gwałcąc, paląc. Oczywiście w mniejszym zakresie niż to robili w czasie wojny. Natomiast jakby tam była przez 150 lat linia ciągłego frontu. Węgry naprawdę wyludniły się przez te lata i później tam była po prostu jedna wielka pustka pozbawiona ludności. No niestety Siedmiogród, który się ostał, no też został jakby tą częścią taką podporządkowaną Turcji. Choć z dużą autonomią, świadomie nadaną przez Turków w celu jakby przeciągania strony Węgier Habsburskich, żeby pokazania, no u nas wam będzie lepiej, bo my wam dajemy większą autonomię.
Teraz doszliśmy chyba do najbardziej znanej postaci w przyjaźni polsko-węgierskiej, do Stefana Batorego.
Uwielbiam anegdotę o Stefanie Batorym, kiedy on jakby pierwszy raz pojawia się na forum polityki. Otóż młodą Izabelę Jagiellonkę, która właśnie przybywa na Węgry, jako przyszłą jeszcze wtedy żonę Jana Zapoli, wita młody magnat Stefan Batory. Jako świetny orator, wykształcony na zachodnich uniwersytetach, ma po prostu przywitać małżonkę przyszłego króla piękną mową. Myślę, że wtedy nikt się nie spodziewał, że ten młody magnat tak naprawdę osiągnie coś więcej. A faktycznie, po śmierci Jana Zygmunta Zapoli, przyszłym królem polskim został jednak Stefan Batory, który wygrał właśnie wybory, wolną elekcję w Siedmiogrodzie, został zaakceptowany przez sultana, a później jakby po tym, tych pierwszych małych wyborach na władcę Siedmiogrodu okazało się, że w momencie, kiedy Henryk II Walezy ucieka tutaj z Polski, tron polski jest pusty, szlachta chce mieć jakiegoś pana brata, który na króla Polski, który będzie rozumiał tą środkową Europę, to właśnie wzrok Polaków pada tutaj na ten Siedmiogród. Jest to niesamowity okres w tych relacjach naszych, bo proszę pamiętać, że Stefan Batory nie przybywa sam. Przywozi ze sobą kilka tysięcy żołnierzy węgierskich, którzy na wszystkich frontach wojen toczonych przez siebie, pod Gdańskiem, w Inflantach, z Rosją, będą ci żołnierze węgierscy tutaj w polskim wojsku. I co więcej, wiele wyrazów właśnie z języka węgierskiego trafia wtedy do polskiego języka też wojskowego. Przykład, nie wiem, słowo szereg. To szereg po węgiersku oznacza armia, no u nas oznacza żołnierze stojący w równym rzędzie. Chociażby pojawiają się też moda węgierska w postaci właśnie czapek, to Węgrzy przywożą nam de facto nasz strój narodowy, czyli właśnie turecką delię, troszeczkę z grubszego materiału, która staje się naszym kontuszem. Pojawia się szabla, która wypiera miecz. Pierwsza szabla, taka najpowszechniejsza właśnie batorówka, a także Stefan Batory przywozi nas stoły magnackie, sławne węgierskie wina i wtedy Węgrzynie się kochają już Polacy. Tu jest też ciekawy motyw, ponieważ Batory też chce jakby, żeby Kraków był tym miejscem, gdzie też ci Węgrzy przybywają, więc tak naprawdę niższe warstwy społeczeństwa poznały Węgrzyna nie dzięki królowi, a dzięki studentom węgierskim, którzy na Akademii Krakowskiej, kiedy dowiedzieli się, że w karczmach nie ma węgierskiego wina, potrafili zrobić taką rozróbę, że karczmarze już się szybko nauczyli w Krakowie, że to wino warto ściągać, bo studenci węgierscy wtedy nie zdemolują lokalu, a dwa, bo właściwie wszystkim smakuje, więc jako nowy hit eksportowy pojawiła się w tych karczmach, później w całej Rzeczypospolitej ten zacny napój na czele z królewskim winem Tokajem.
Wraz ze śmiercią Batorego jednak stosunki polsko-węgierskie znowuż ulegają pewnemu ochłodzeniu.
Tak, chociaż tak nie początkowo, ponieważ z jednej strony w Polsce zostaje Andrzej Batory, bratanek, który jest wtedy biskupem warmińskim. Na Warmii właściwie staje się takim wielkim ośrodkiem węgierskości, bo wszyscy Węgrzy ściągają na dwór biskupa, a tych osieroconych po Batorym jest dość sporo. Można tutaj chociażby wspomnieć o Balincie Balasi, czyli węgierskim Kochanowskim, który na przykład pisze piękne wiersze właśnie zachwalające polskie dziewczyny. Ale chyba też często od tych polskich dziewczyn dostaje kosza, więc w końcu wraca na Węgrzy, ale też właśnie pisze on taki wielki poemat sławny Nad oceanem, właśnie widząc Bałtyk. Węgrzy nad Bałtykiem też byli i nadal zostają w tej Polsce i wiele rodów właśnie już potem gdzieś zostaje wśród magnatów, staje się popularne też posiadanie węgierskich tutaj bodyguardów, czyli sabatów. Są z tym anegdotki też różnego rodzaju związane, ponieważ jeden szlachcic bardzo chciał mieć takiego węgierskiego bodyguarda, sabata, ale nie było go stać na taką usługę. Kazał więc swojemu słudze mówić cały czas nem tu dom, czyli po węgiersku nie rozumiem, i w ten sposób udawać Węgra. Problem był taki, że na pierwszym jakimś oficjalnym spotkaniu, gdzie ten chwali się tym węgierskim bodyguardem, sabatem, ten kłaniając się jakiemuś sąsiadowi odpowiada nem tu dom, mości panie, i sekret, że on nie jest Węgrem, wtedy się ukazuje. Ale fakt, relacje psują się z Siedmiogrodem z jednej prostej rzeczy. Każdy następcy władca Siedmiogrodu myśli, że może powtórzyć sukces Batorego. Każdy następny władca z Siedmiogrodu chce zostać królem Polski. Każdy następny władca Siedmiogrodu spiskuje z opozycją w Polsce, wysyła swoich szpiegów do Polski, bo ma nadzieję, że zostanie królem Polski. Problem jednak jest taki, że ci kolejni władcy nie rozumieją jednej kwestii. Otóż z jednej strony Batory był też jednostką wybitną i był na pewno jednym z najwybitniejszych zarówno królów polskich, jak i władców siedmiogrodzkich, a z drugiej strony był też katolikiem, co dla zaakceptowania dla większości szlachty polskiej było jakby podstawowym argumentem. Natomiast chociażby Rut Rakoczy, który był już protestancki, nie mógł liczyć na to, że zostanie królami polskimi, tak jak Batory, poprzez wybór i poprzez dyplomację. Co spowodowało, że kiedy Szwedzi uderzają na Polskę i jest potop szwedzki, tak zwany, to władca Siedmiogrodu zgadza się na podpisanie traktatu w Radnot, gdzie Szwedzi już po prostu wiedzą, że nie są w stanie utrzymać całej Polski. Rakoczy ma dostać ten fragment Polski, który tak naprawdę jest jeszcze nieopanowany przez Szwedów. I wtedy Węgrzy właśnie wkraczają ogromną armią wspieraną jeszcze przez Kozaków i Wołochów do Polski. Dochodzą aż do Warszawy, ale nikt nie wita Jerzego Rakoczego jako władcy. Co więcej, dostaje on łupnia od polskich wojsk, a kiedy już podpisuje pokój z Polakami, nieświadomi tego Tatarzy, którzy byli wtedy w sojuszu z nami, rozbijają jego armię doszczętną. W międzyczasie marszałek Lubomirski, który wkroczył do Siedmiogrodu, zdemolował go kompletnie, co można było spalić, spalił w ramach akcji odwetowej, co skończyło się tym, że Siedmiogród, który był jednak kwitnącą tą częścią Węgier i tą jedyną niezależną, straszliwie podupadł. Jest taka też sławna pieśń właśnie przypisywana niby Jerzemu Rakoczemu, ale pewno anonimowego autorstwa, który właśnie opisuje, że myślałem, że gotów nie mają polskie włócznie, a tu się niestety okazało, że mają. Rakoczy też w tej pieśni śpiewa, że poparzył sobie usta polską kaszą. Natomiast sam Pasek też świetnie to opisuje. Zachęcam do, dosłownie to jest pierwsze kilka stron pamiętników Paska, kiedy on opisuje, że Rakoczemu ktoś schwalił polski czosnek, że ma lepszy smak niż węgierski i dlatego Rakoczy, właśnie dlatego polskiego czosnku wyruszył do Warszawy na swoją niestety zgubę.
Rakoczego pozbawiono tronu, Siedmiogród upadł i Węgry po ponad 150 latach niewoli odzyskują swoje terytorium w wyniku tego, że król Jan III Sobieski odpiera w 1683 roku nawałę turecką i to przyczynia się właśnie bezpośrednio do opuszczenia przez Turków terytorium Węgier.
Tak, chociaż właśnie trzeba pamiętać, dla kogo ci Turcy byli pod tym Wiedniem, bo to jest ten element ważny. Węgrzy, podporządkowani w tej części habsburskiej, Imre Tukuy postanowił wywołać wielkie antyhabsburskie powstanie, ponieważ Węgrzy po stronie habsburskiej chrześcijańskiej wcale nie mieli lepiej niż po tej stronie tureckiej. Tam również byli masowo wcielani do wojska, które były wysyłane na fronty walk w Niemczech, we Francji przez Habsburgów, jako mięso armatnie. Podatki były jak tylko to możliwe wyciskane. Węgry tak naprawdę były kolonią Habsburgów, gdzie tubylcy nie mieli właściwie nic do powiedzenia, natomiast mieli oddawać to, co najczynniejsze, czyli właśnie swoją krew na nie swoich wojnach. To powodowało, że już zdesperowani Węgrzy wywołali powstanie i wezwali właśnie Turków na pomoc. Turcy pod Wiedniem tak naprawdę są sojusznikami Węgrów i chcą, walczą, oczywiście z myślą o tym, że później chcieliby się skierować na Rzym i tutaj odnowić cesarstwo rzymskie w formie islamskiej. Fakt faktem, że tu Węgrzy są wtedy po przeciwnej stronie. My jesteśmy po przeciwnej, ale co jest ważne, to król Jan Sobieski właśnie proponuje, że chce być mediatorem. Ale Habsburgowie nie chcą żadnych mediacji. Uważają Węgrów za niepokornych poddanych, których trzeba po prostu przyciąć, wsadzić na palę, żeby się te Węgry uspokoiły. I tak naprawdę no, z jednej strony jest to wyzwolenie spod Turków, z drugiej strony to jest kolejna niewola, czyli my też często w naszej historii odczuwaliśmy, że jeden wyzwoliciel tak naprawdę szybko okazywał się kolejnym okupantem. I Węgry zdesperowane podjęły decyzję wkrótce o wywołaniu kolejnego powstania, takiego największego w historii Węgier. Jest to powstanie Franciszka II Rakoczego i tu też mamy bardzo ważne wątki polskie. Ponieważ to powstanie nie byłoby możliwe, gdyby nie pomoc Polski. Zwłaszcza jednej magnatki, Elżbiety Sieniawskiej, która przyjęła na swój dwór Franciszka II Rakoczego, dała mu ochronę, ochraniając go przed szpiegami habsburskimi. I co więcej, tutaj też przygotowała dla niego armię, z którą mógł ruszyć na Węgry, właśnie rozpocząć to powstanie. Oczywiście no nic za nic. Sieniawska była o tak 10 lat starsza od młodego, przystojnego księcia Rakoczego. A hetman Sieniawski, no gdzieś tam na tych polach, tam z tym wojskiem sobie biegał. No tutaj no starsza pani, no samotna. No i tak Franciszek II Rakoczy, no dla dobra ojczyzny, jak to wspomina w pamiętnikach, panią Elżbietę w łóżku zabawiał, a dzięki temu dostał nie dość, że armię, to jeszcze coś znacznie bardziej cennego. Kontakty z Francją. Sieniawska jako podopieczna Marysienki stała się de facto na początku XVIII wieku głową frakcji profrancuskiej w Polsce. To ona załatwiła Węgrom ogromne pieniądze z Francji na wybuch tego powstania. Bo Francuzom, którzy właśnie rozpoczęli wojnę o sukcesję hiszpańską, powstanie na tyłach Habsburgów było jak najbardziej na rękę. Dlatego więc za francuskie pieniądze, za polskim pośrednictwem, Rakoczy mógł wkroczyć na Węgry, rozpocząć największe powstanie w dziejach Węgier obok Wiosny Ludów. Polska cały czas wspierała, są raporty zachowane chociażby Habsburgów, że Elżbieta zakupiła od Augusta II, który był przeciwko temu powstaniu, 1000 karabinów. twierdzą, że to dla jej męża i dla Wojska Polskiego, a te 1000 karabinów było wysyłane na Węgry.
W jednym programie nie da się zawrzeć całej naszej wspólnej historii. Zapraszam zatem do następnego odcinka Historii, jakiej nie znacie, który będzie kontynuacją opowieści o wspólnej historii Polski i Węgier.
Państwa i moim gościem był dr Adam Szabelski, historyk specjalista do spraw polsko-węgierskich.
Dziękuję Państwu.
Dobranoc.